przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, czas katechezy. Do tej pory podejmowaliśmy tematy wokół sakramentów świętych, celebracji misteriów chrześcijańskich. Dziś rozdział czwarty, inne celebracje liturgiczne, czyli sakramentalia. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie, Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, sakramentalia, artykuł pierwszy, inne celebracje liturgiczne. Warto wiedzieć, że właśnie oprócz siedmiu sakramentów istnieją także sakramentalia. Są to znaki, które wskazują na duchowe dobra otrzymywane przez stawiennictwo Kościoła. Jak uczy katechizm, nie udzielają one łaski Bożej jak sakramenty, ale przez modlitwę Kościoła uzdalniają do jej przyjęcia i głębszej z nią współpracy. Sakramentalia umożliwiają niejako pełniejsze owocowanie sakramentów. Uświęcają różne stany, okoliczności życia, a także zadania, posługi we wspólnocie zostały ustanowione przez Kościół. Zawierają zawsze modlitwę, konkretny gest, na przykład znak krzyża, pokropienie wodą święconą, położenie ręki. Biskupi zebrani na Soborze Watykańskim II stwierdzili w Konstytucji o Liturgii Świętej, że oprócz siedmiu sakramentów świętych ustanowionych przez Chrystusa są sakramentalia, które są ustanowione przez Kościół. Sakramentalia, jak wspomnieliśmy, znaki święte, czyli obrzędy, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim skutki duchowe. Otrzymujemy je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują nas sakramentalia do przyjęcia głównych skutków sakramentów. Tu jeszcze raz powtórzymy, łaski Bożej i uświęcają różne okoliczności naszego życia. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że sakramentalia zostały ustanowione w celu uświęcenia pewnych posług w Kościele, na przykład posługa czy funkcja lektora, pewnych stanów życia, tu obrzęd profesji zakonnej, najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, na przykład błogosławieństwo matki, która oczekuje narodzin swojego dziecka, błogosławieństwo dzieci, błogosławieństwo pielgrzymów, także rzeczy potrzebnych człowiekowi. Tu myślimy chociażby o wspomnieniu świętego Krzysztofa i błogosławieństwie pojazdów. Obrzędy sakramentaliów zawierają zawsze, jak powiedzieliśmy, modlitwę, której towarzyszy określony, pewien znak, pewna czynność, jak włożenie ręki, rąk, znak krzyża. Będzie to również pokropienie wodą święconą, będzie to okadzenie. Sakramentalia wynikają z naszego kapłaństwa wspólnego, w którym mamy udział z racji przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego i dlatego każdy ochrzczony może pewne sakramentalia przyjmować i niektórych udzielać. Tu możemy sobie odczytać punkty kolejne. 1668 to na przykład to te treści sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół dla uświęcenia posług w Kościele. Sakramentalia wynikają z kapłaństwa chrzcielnego. Każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być błogosławieństwem, by błogosławić. Dlatego świeccy mogą udzielać pewnych błogosławieństw. Im bardziej jakieś błogosławieństwo dotyczy życia Kościoła eklezjalnego, sakramentalnego, tym bardziej jego udzielenie jest zastrzeżone do wyświęconych szafarzy, czyli biskupa, kapłana czy diakona. Sakramentalia, jak wiadomo, nie udzielają łaski Ducha Świętego, jak to ma miejsce przy celebracji sakramentów, ale przez modlitwę Kościoła usposabiają nas do przyjęcia tej łaski, do współpracy z nią. Stąd też, jak uczy Sobór Watykański II, każde prawie wydarzenie życia odpowiednio usposobionych wiernych zostaje uświęcone przez łaskę pochodzącą z paschalnego misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, skąd czerpią swoją moc wszystkie sakramenty i sakramentalia. Dlatego też niemal każde godziwe użycie przez nas rzeczy materialnych może przyczynić się do naszego uświęcenia, w konsekwencji zbawienia oraz zbawienia w konsekwencji oraz może być wyrazem uwielbienia Boga. Pewnie w tym momencie też może wzrastać nasza świadomość tego i pytać się, jak żyjemy, czy jak chcemy żyć, jakie życie prowadzimy, w jaki sposób posługujemy się też przedmiotami i w jaki sposób myślimy o naszej świętości, o naszym powołaniu, o naszym wzrastaniu. W wyniku ustaleń Soboru Watykańskiego II postanowiono dokonać reformy liturgicznej w naszym obrządku łacińskim, także w tym, co dotyczy sakramentaliów. Biskupi więc postanowili, że należy starannie rozpatrzyć liturgię sakramentaliów, mając na uwadze zasadę o świadomym, czynnym i łatwym do zrealizowania udziale wiernych i z uwzględnieniem potrzeb współczesnego świata. Jeżeli zaszłaby taka potrzeba, mogą być ustanawiane nowe sakramentalia. Tutaj moglibyśmy odnieść się do konkretnych zapisów w Konstytucji Liturgii Sacrosanctum Concilium. Kościół w Polsce otrzymał księgę obrzędów błogosławieństw dostosowaną do zwyczajów diecezji polskich. 20 lat temu została taka księga przygotowana. Opublikowano ją na podstawie wzorcowego watykańskiego wydania księgi wydanej w 1984 roku. W kodeksie prawa kanonicznego zaznaczono, że tylko Stolica Apostolska może ustanawiać nowe sakramentalia w sposób autorytatywny i automatyczny, tłumaczyć je już istniejące oraz niektóre znosić lub zmieniać. Im bardziej dany obrzęd sakramentaliów dotyczy właśnie życia kościelnego, życia sakramentalnego, powinien być sprawowany przez mających święcenia. Wspomnieliśmy biskupów, kapłanów czy diakonów. Tak więc biskupi czy biskupowi przysługuje prawo sprawowania tych sakramentaliów, błogosławieństw, które odnoszą się do całej wspólnoty diecezjalnej i są sprawowane szczególnie uroczyście przy wielkim udziale wiernych. Z tego powodu biskup diecezjalny może sobie zastrzegać sprawowane sakramentalia, chociaż według Soboru Watykańskiego II nie powinno być wiele zastrzeżonych sakramentaliów. Kapłani sprawują przede wszystkim te sakramentalia, które są celebrowane w tej wspólnocie, w której posługują, to znaczy w parafii. Diakoni są przeznaczeni do pomocy w liturgii biskupom i kapłanom i celebrują oni te sakramentalia, które są związane ze sprawowanymi przez nich sakramentami, na przykład pobłogosławienie wody chrzcielnej. Oczywiście kapłani i diakoni mogą sprawować te wszystkie sakramentalia, jak to oznacza księga obrzędy błogosławieństw. Co do celebrowania liturgii sakramentaliów przez diakonów, wypowiada się w tym względzie biskup odpowiedzialny za diecezję, określając, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, co oni mogą sprawować. Wypada jednak, aby biskup celebrował liturgię sakramentaliów, gdy jest obecny w danej wspólnocie. Podobnie też i kapłan powinien przewodniczyć celebracji sakramentaliów, a diakon będzie wówczas mu pomagał w czynnościach liturgicznych. Lektor, będący na przykład alumnem seminarium duchownego, ma prawo pobłogosławić pokarmy na stół wielkanocny. Podobnie także może czynić akolita, to też alumn, oczywiście seminarium. Taka praktyka istnieje od lat w wielu diecezjach. Także wierni świeccy, mężczyźni, kobiety na mocy wspólnego kapłaństwa, które otrzymują, a otrzymujemy je, przypomnę, w sakramencie chrztu, mogą sprawować pewne sakramentalia, pewne błogosławieństwa. Mają ku temu własne uprawnienie rodzice wobec dzieci, stąd, prawda, ten znak Krzyża Świętego, kiedy matka, ojciec błogosławią swoje dzieci wychodzące z domu do swoich zajęć, do szkoły, gdy je błogosławią znakiem krzyża, dobrym słowem lub innym gestem. Inni wykonują w tym względzie posługę nadzwyczajną, zleconą przez miejscowego ordynariusza, mamy tu na myśli chociażby siostry zakonne, braci zakonnych, świeckich katechistów w krajach misyjnych. Gdy jest obecny kapłan lub diakon, jemu będzie przysługiwało prawo przewodniczenia takiej liturgii sakramentaliów, a nie świeckiej osobie, choćby do tego uprawnionej przez ordynariusza miejsca. Wszyscy celebrujemy świętą liturgię, dlatego jest bardzo ważne, bardzo pożądana czynność obecności wiernych podczas sprawowania danego obrzędu. Wyraźnie zaznaczono, że nie należy sprawować błogosławieństwa rzeczy lub miejsca bez udziału przynajmniej jednego wiernego. Powiemy, no, traci też to sens, bo do tego odnosi się to nasze kapłaństwo też i powszechne i kwestia też tego naszego uczestniczenia. Mamy cechy charakterystyczne sakramentaliów, różne formy. Tu możemy też odczytać kolejne punkty z katechizmu 1671-73. Wśród sakramentaliów znajduje się najpierw błogosławieństwo osób, posiłków, przedmiotów, miejsc. Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga, jest modlitwą o Jego dary. W Chrystusie chrześcijanie są błogosławieni przez Boga Ojca wszelkim błogosławieństwem duchowym, jak mówi święty Paweł. Dlatego Kościół udziela błogosławieństwa, wzywając imienia Jezusa i czyniąc zazwyczaj święty znak Krzyża Chrystusa. Niektóre błogosławieństwa mają charakter stały. Ich skutkiem jest poświęcenie pewnych osób Bogu oraz zastrzeżenie pewnych przedmiotów i miejsc do użytku liturgicznego. I wśród błogosławieństw osób, których nie należy mylić ze święceniami sakramentalnymi, święcenia kapłańskie, znajduje się błogosławieństwo opata lub księgi klasztoru, konsekracja dziewic i wdów, obrzęd profesji zakonnej i błogosławieństwo dla pełnienia pewnych posług w kościele, tu wspomniałem lektora, akolitę, katechistę. Jako przykład błogosławieństwa dotyczącego przedmiotów można wymienić poświęcenie kościoła lub ołtarza, błogosławieństwo świętych olejów, naczyń, szat liturgicznych, błogosławieństwo dzwonów. I gdy Kościół publicznie i na mocy swojej władzy prosi w imię Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści złego i uwolnione od jego panowania, nazywa się to egzorcyzmem. Praktykował go Jezus. A Kościół od niego ma władzę i zadanie wypowiadania egzorcyzmów. W prostej formie egzorcyzm występuje podczas celebracji sakramentu Chrztu Świętego. Egzorcyzm uroczysty, nazywany wielkim, może być wypowiadany tylko przez kapłana i za zezwoleniem biskupa. W tej materii należy postępować bardzo roztropnie, przestrzegając ściśle ustalonych przez Kościół norm. Egzorcyzm ma na celu wypędzenie złych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wpływu mocą duchowej władzy, jaką Jezus powierzył swojemu Kościołowi. Czymś zupełnie innym jest przypadek chorób, zwłaszcza chorób psychicznych, których leczenie należy do nauk medycznych. Przed podjęciem egzorcyzmu należy więc upewnić się, że istotnie chodzi o obecność złego, a nie o chorobę. To zapis w punkcie 1673 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Znaczenie sakramentaliów, tych błogosławieństw w naszym życiu zdarza się dość często, że stawiamy pytanie, po co biskup, kapłan na przykład, jak mówimy, poświęca pojazd, poświęca szkołę, bibliotekę. Nieraz wręcz mamy z tego powodu jakieś może i żale i dlaczego tak się dzieje, jak też pytanie mamy na taką rzeczywistość patrzeć. Odpowiedź na nasze wątpliwości możemy znaleźć w cytowanym dokumencie w Konstytucji Soborowej o liturgii, gdzie czytamy, że sakramentalia, błogosławieństwa uświęcają różne okoliczności życia. Prawie każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionych wiernych zostaje uświęcone. Niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia człowieka, do uwielbienia Boga. Bo to też nie ma być tak, że tak to Panu Bogu, a to właśnie pytanie komu. Więc całe nasze życie ma być zorientowane na Boga. My cali mamy żyć w obecności Boga. Stąd pomyślmy chociażby o przykazaniu miłości, gdy mówimy i o sercu, i o pragnieniach, o wszelkich siłach, którymi Pan Bóg nas obdarzył, że to wszystko chcemy, nie z jakiegoś przymusu czy nakazu, ale właśnie w duchu miłości, bo my jesteśmy umiłowani, chcemy to oddać czy poddać Panu Bogu. Stąd właśnie ten wyraz naszej miłości do Boga i do bliźniego, jak siebie samego. Więc chcemy swojego uświęcenia, z tym też i pragnienie powinno być w naszym życiu, bym pragnął uświęcenia, obfitości łask dla mojego brata, siostry. I jeszcze jedna sprawa, religijność ludowa. Też takie paragrafy są. Poza liturgią sakramentów, sakramentaliów, katecheza powinna brać pod uwagę formę pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, chociażby nasza pielgrzymka wczoraj do sanktuarium świętego Józefa, procesje, droga krzyżowa, różaniec, medaliki, które przecież zawieszamy sobie na naszej piersi. Te formy pobożności są kontynuacją życia liturgicznego Kościoła, ale go nie zastępują. Biorąc zatem pod uwagę czasy liturgiczne, należy te nabożeństwa tak uporządkować, aby były zgodne ze świętą liturgią, z niej niejako wypływały i do niej wiernych prowadziły. Że to nie ma być coś innego, coś, co rozrywa tę jedność, ale ukazuje, czym jest nasze życie w Bogu. Liturgia bowiem ze swojej natury znacznie je przewyższa, też tak zaznaczono na koniec punktu 1675. Konieczne jest rozeznanie, i tu myślimy o tym rozeznaniu duszpasterskim, by podtrzymywać, wspierać religijność ludową, a w razie potrzeby oczyszczać, pogłębiać zmysł religijny, z którego wyrastają te formy pobożności, oraz kierować je do głębszego poznawania misterium Chrystusa, tajemnicy Chrystusa. Tu zaznaczyliśmy męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Praktykowanie tych form pobożności podlega trosce, podlega również osądowi biskupów i ogólnym normom Kościoła. I jak zapisano też w jednym z dokumentów, Ojciec Święty Paweł VI w adhortacji Ewangelii Nuncjandi pisze w nim tak: religijność ludowa w swej istocie jest zbiorem wartości odpowiadających w duchu mądrości chrześcijańskiej na podstawowe pytania egzystencjalne. Mądrość katolicka ludu oznacza się zdolnością tworzenia syntezy egzystencjalnej, czyli tego, co przeżywamy. No rzeczywiście, mądrość katolicka ludu oznacza zdolność tworzenia syntezy. W ten sposób dochodzi do twórczego połączenia elementu boskiego i ludzkiego, Chrystusa i Maryi, ducha i ciała, wspólnoty i instytucji, osoby i społeczności, wiary i ojczyzny, rozumu i uczucia tych naszych emocji. Mądrość ta jest, mówi ojciec święty Paweł VI, humanizmem chrześcijańskim, który podkreśla z mocą godność każdej osoby ludzkiej jako dziecka Bożego, ustanawia podstawowe braterstwo, uczy spotkania z naturą i zrozumienia, czym jest praca, daje motywację życia w radości i pogodzie ducha nawet wśród trudów naszego życia. Mądrość ta jest też dla ludu podstawą rozeznania, ewangelicznym instynktem, który pozwala spontanicznie ocenić, kiedy Ewangelia zajmuje w Kościele pierwsze miejsce, a kiedy usuwają i zagłuszają je inne sprawy. A tak być nie powinno. Mamy żyć właśnie Ewangelią. To słowo niech nas też nieustannie karmi i uzdalnia do tego, byśmy w sposób godny dzieci Bożych prowadzili nasze życie.